Pokój braterstwu. Muszę wam powiedzieć, że staję tutaj nie bez drżenia. Myślę, że też dlatego, że tak wiele z was mogę tutaj oglądać. Ale chciałbym z wami się podzielić Słowem Bożym. Chciałbym, żeby bardzo wiele do tego starań dołożyłem, żeby ten przekaz był zrozumiały. Chciałbym, żeby mój przekaz był możliwie najbardziej zrozumiały. Dlatego część z tego, co mam dla was do powiedzenia, będzie się pojawiać na ekranie. Nie zdążymy tego przeczytać. Będą to wersety, będziemy o nich mówić, a wy sobie je w międzyczasie doczytacie. Zanim przejdziemy do tematu naszego wykładu dzisiejszego, chciałbym przesłać serdeczne braterskie pozdrowienia od zboru w Kozach na Górze i od mojej żony, która musiała zostać w domu. Będziemy dzisiaj się zastanawiać nad tematem teologicznym. Będziemy rozmawiać na temat Królestwa Bożego. Dlaczego ten temat? Dlatego, ponieważ wielu zarzuca nam, jako badaczom Pisma Świętego, że Pan Jezus i apostołowie nie nauczali o Królestwie Bożym na ziemi. Pamiętacie, brat Janek, który przemawiał przede mną, mówił o tym, że Pan Jezus o niczym innym nie nauczał, jak o Królestwie Bożym w niebie. Prawda? I to jest też zarzut do nas, badaczy Pisma Świętego. Dlaczego nauczamy o Królestwie Bożym na ziemi, skoro Pan Jezus i apostołowie o tym nie nauczali? Chciałbym, aby mój dzisiejszy wykład był odpowiedzią na podobne pytania i na podobne wątpliwości. Przyjdź Królestwo Twoje. Kiedyś właśnie tak nauczył nas modlić się Pan Jezus. I do dzisiaj całe chrześcijaństwo powtarza słowa tej modlitwy. Także i my powtarzamy słowa tej modlitwy. Jednak mamy nieco inne wyobrażenia o Królestwie Bożym. Całe chrześcijaństwo oczekuje, że Królestwo Boże będzie w niebie. Czy mają rację? Tak, mają rację. Królestwo Boże będzie w niebie. Pan Jezus pozostawił takie właśnie nadzieje swoim uczniom, a także i nam. Powiedział, że odchodzi do Ojca, aby przygotować nam miejsce, aby tam, gdzie On jest, abyśmy i my byli. Podobnie o nadziei życia piszą apostołowie. Święty Jan pisze, że obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Jaki z tego wniosek? Będziemy żyć w niebie, mamy nadzieję życia niebieskiego, będziemy królami i kapłanami Boga i Chrystusa. Podobną nadzieję przekazuje też apostoł święty Piotr, kiedy pisze w drugim liście, pierwszym rozdziale i czwartym wersecie, że dzięki Bożej mocy i poznaniu Bożego powołania i obietnic mamy nadzieję stać się uczestnikami boskiej natury. Niemal cały Nowy Testament daje nadzieję wiernym wyznawcom Chrystusa na życie w niebie. Ta obietnica życia w niebie z Panem jest zwieńczeniem drogi dla tych, którzy odpowiedzieli na niebieskie powołanie, postanowili poświęcić się Panu Bogu na służbę i podobną nadzieję żywimy i my. Jednak kiedy Pan Jezus uczył swoich uczniów modlić się, nauczył ich modlić się: przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Wola Boża w Jego Królestwie ma być nie tylko w niebie, ale i na ziemi. Co to znaczy, że wola Boża ma być na ziemi? Być może środkiem do zaprowadzenia Bożej woli na ziemi będzie zniszczenie grzeszników poprzez straszliwy kataklizm. Ogień, który spali całą ziemię. Większość chrześcijaństwa wierzy, że ziemia będzie spalona, a ocaleją jedynie wybrani. Kościół Boży w niebie. Jakiego nieba i jakiej ziemi oczekujemy? Święty Piotr pisze w drugim liście, trzecim rozdziale, 13 wersecie, że my oczekujemy nowego nieba i nowej ziemi, w których sprawiedliwość mieszka. To będzie wypełnienie próśb milionów chrześcijan, którzy codziennie modlą się: przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Wierzymy, że ta nowa ziemia to nowy porządek rzeczy tutaj, na ziemi, pod rządami księcia pokoju Chrystusa. Na to wskazują same słowa: bądź wola Twoja tak w niebie, jak i na ziemi. Kiedy mówimy na ziemi, rozumiemy, że ta wola Boża będzie na ziemi. Różne grupy chrześcijaństwa w różny sposób wyjaśniają, jakie będzie to nowe niebo i nowa ziemia. Większość z nich uważa, że nowa ziemia też będzie w niebie. Czyli, że nowe niebo i nowa ziemia, że to wszystko odnosi się do nieba. Zupełnie nie przeszkadza im stwierdzenie, że to będzie nowa ziemia w rozumowaniu. Niektórzy, na przykład adwentyści i wyrosły z tego ruch chrześcijan Dnia Sobotniego, twierdzą, że Kościół Boży zostanie wzięty do nieba, a potem wstąpi na ziemię jako nowe miasto Jeruzalem po to, aby panować nad ziemią, która wcześniej zostanie zniszczona przez ogień. Wyznania religijne wyrosły z ruchu badaczy Pisma Świętego twierdzą nieco inaczej. I podobnie i my wyczytujemy nieco inną wizję Królestwa Bożego na ziemi. Wierzymy, że kiedy wierni tego wieku zmartwychwstaną do boskiej natury i będą żyć w niebie wraz z Panem, dla całego świata, który nie chce dziś służyć Bogu, nastanie czas zmartwychwstania. Będzie to zmartwychwstanie na próbę, na sąd. Zmartwychwstanie do życia będzie to życie pod rządami Chrystusa, który będzie przeprowadzał sąd, będzie sądził narody laską żelazną. Skąd o tym wiemy? Najpierw postawiliśmy sobie taką tezę, a teraz postaramy się to udowodnić. Jak już mówiłem, zarzuca się nam, badaczom Pisma Świętego, że jest to wytwór naszej wyobraźni. Że Pan Jezus i apostołowie nie nauczali o Królestwie Bożym na ziemi. I rzeczywiście, kiedy poczytamy nauczanie nowotestamentalne, trudno nam będzie znaleźć, aby Pan Jezus albo apostołowie przeprowadzili taki wywód logiczny, taki wykład teologiczny na temat Królestwa Bożego w niebie. Apostołowie nauczali o usprawiedliwieniu, o Panu Jezusie jako kapłanie według porządku Arona, o Panu Jezusie jako kapłanie według porządku Melchizedeka, o zmartwychwstaniu, o drugim przyjściu, ale nie znajdziemy tam wykładu teologicznego na temat Królestwa Bożego na ziemi. Głównym przesłaniem apostołów i Pana Jezusa jest nauczanie o zbawieniu w Jezusie Chrystusie i o drodze ofiarowania się Bogu. Apostołowie ogłaszali, że teraz jest czas błogosławiony, kiedy można służyć Bogu i otrzymywać za to nagrodę życia dzięki usprawiedliwiającej ofierze Pana Jezusa Chrystusa. No i pytanie. Dlaczego nie spotykamy w Nowym Testamencie wykładu teologicznego na temat Królestwa Bożego na ziemi? Skoro apostołowie nie nauczali o zmartwychwstaniu do życia na ziemi i o Królestwie Bożym na ziemi, może mamy dwie możliwości. Możemy stwierdzić, że takiej nadziei nie ma. Albo możemy stwierdzić, że Biblia daje nadzieję życia na ziemi, choć apostołowie z jakichś powodów o tym nie uczyli. Informacji o Królestwie Bożym na ziemi dostarcza nam głównie Stary Testament, a zwłaszcza prorocy: Izajasz, Ezechiel, Jeremiasz i Zachariasz. Jednak kiedy wczytamy się w karty Nowego Testamentu, dostrzeżemy, że i tam znajdujemy wzmianki o Królestwie Bożym na ziemi. Z Nowego Testamentu możemy wyczytać, że takie nadzieje żywili apostołowie i że i w ogóle Żydzi w tamtym okresie. Swoje spodziewania pięknie wyrazili oni, kiedy wraz z Panem siedzieli na Górze Oliwnej. To było już po zmartwychwstaniu. Było to ostatnie spotkanie Pana Jezusa ze swoimi uczniami tutaj na ziemi. Pan Jezus ukazuje się im przez 40 dni i upewnia o tym, że zwyciężył śmierć. Kiedy siedzą na Górze Oliwnej, apostołowie być może nie wiedzą, że to jest ostatnie spotkanie, jednak po tych 40 dniach dojrzeli do tego pytania i pytają Pana Jezusa. Zapytali go więc zebrani: Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? Dowiadujemy się z tego fragmentu, że Żydzi posiadali nadzieje ziemskie. Oczekiwali odbudowy ziemskiego, literalnego Królestwa Izraela. Te nadzieje budowali na przesłaniach prorockich. O tym, że ich spodziewania były słuszne, że odbudowa ziemskiego Królestwa Izraela jest celem Mesjasza, świadczy odpowiedź Pana Jezusa. Jaka jest odpowiedź Pana Jezusa? Pan Jezus mówi: nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustanowił swoją władzą. Ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie mi świadkami w Jeruzalem i w Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Pan Jezus nie powiedział, że nie odbuduje Królestwa Izraelowi. Nie powiedział też, że wy to źle rozumiecie, bo miejsce ziemskiego Królestwa ma zastąpić Królestwo Niebieskie. Tego nie powiedział. Ale powiedział, że to jest boska rzecz i Jego czas, kiedy zostanie odbudowane Królestwo Izraelowi. Nie czas o tym teraz rozmawiać. Teraz otrzymacie dar Ducha Świętego i w Jego mocy będziecie świadkami Królestwa Niebieskiego. Pan Jezus w ten sposób nie zaprzeczył nadziejom ziemskim. Wręcz je potwierdził, mówiąc, że to nie jest rzecz uczniów, aby znać czas, kiedy się to stanie. W dalszych słowach wskazał na to, co było ważne w tym czasie. Powiedział mniej więcej tyle: nie zajmujcie się dziś Królestwem Izraela, ale teraz jest czas głoszenia Ewangelii o zbawieniu w Chrystusie i możliwości przybliżania się do Boga przez osobiste poświęcenie się Bogu na służbę. Podobne ziemskie nadzieje mieli też uczniowie, którzy szli do Emaus. Pamiętamy tą historię. Dwóch uczniów idzie drogą, spotykają nieznajomego, wobec którego wyrażają swoje nadzieje. A myśmy się spodziewali, że w tym czasie odbuduje Królestwo Izraelowi. Pełny tekst braterstwa macie na ekranie. To, co apostołowie ogłaszali, to była nowa wieść. Była to nowa, niespotykana dotąd Ewangelia. Była to wiadomość, która nie była do tej pory znana. Była to tajemnica. Tą tajemnicą była właśnie nadzieja życia z Chrystusem w niebie. Świadczą o tym następujące zapisy. Koryntian, 1 rozdział 26 do 28 wersetu. W skrócie treść tego fragmentu apostoł pisze o tajemnicy zakrytej od wieków. Chrystus w was, nadzieja chwały. Co to oznacza? Chrystus w was, nadzieja chwały. Mówi o tym, że dzięki Chrystusowi wy macie nadzieję chwały. Czyli Chrystus w was jest nadzieją chwały. O tej pięknej nadziei życia pisali też inni apostołowie. Pierwszy list do Koryntian, drugi rozdział od 7 do 9 wersetu. Apostoł święty Paweł pisze tak: ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani na serce ludzkie nie wstąpiło. I bratestwo macie dalszą część wersetu. Co przygotował Bóg tym, którzy go miłują? Oznacza to, że nikt z tych, którzy do tej pory zastanawiali się nad Bożym posłannictwem, nikt do tej pory nie wiedział o tym. Nikomu to nawet na serce nie wstąpiło. Nikomu nie zostało to objawione, co Pan Bóg przygotował dla tych, którzy go miłują. Jak teraz odpowiemy na pytanie, dlaczego apostołowie w swoim nauczaniu nie mówią o Królestwie Bożym na ziemi? Dlaczego nie wspominają o tym królestwie w niepowstąpieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa? Myślę, że może być kilka odpowiedzi. Może być kilka powodów, dla których tego nie robili. Apostołowie nie pisali o tym, o czym wiedział cały świat żydowski, prawda? Była to wiadomość, była to nadzieja, spodziewania, w które wierzyli wszyscy Żydzi. Jeżeli nie wszyscy, to większość. Drugi powód, dla którego apostołowie najprawdopodobniej nie głosili Królestwa Bożego na ziemi, to był cel ich misji. To nie był cel, aby ogłaszali Królestwo Boże na ziemi. Ich celem było ogłaszanie nowej tajemnicy, że przez usprawiedliwienie w Chrystusie mamy dostęp do łaski stania się dziećmi Bożymi. I że mamy możliwość otrzymania kiedyś życia tam w niebie. No i trzecia rzecz, to nie był czas. Nie był czas ogłoszenia tego królestwa. Był to początek drogi Kościoła. Wtedy był czas na ogłaszanie większych, wyższych nadziei. Te powody się z sobą łączą, jak zauważacie, ale myślę, że w ten sposób można by w skrócie ująć, dlaczego apostołowie nauczali niemal wyłącznie o Królestwie Bożym w niebie. My dzisiaj będziemy mówić o nadziei, która była znana wśród Żydów, była im ogłaszana przez proroków, a została zapomniana lub wypaczona przez chrześcijan. Będziemy mówić o nadziei zmartwychwstania i Królestwa Bożego na ziemi. W chrześcijaństwie uznanie zdobyła sobie teologia zastępstwa, która głosi, że Kościół w wieku Ewangelii stał się duchowym Izraelem. Izrael jako naród stracił prawo do obietnic z powodu odrzucenia Jezusa Chrystusa. A obietnice, które kiedyś dotyczyły Izraela według ciała, teraz należy stosować wyłącznie do Kościoła. Tak w skrócie, tyle w skrócie głosi ta teologia. Nie tak jednak naucza Pismo Święte, o czym świadczy święty Paweł w liście do Rzymian 11 rozdziale i 26 wersecie, kiedy pisze, że kiedy poganie w pełni wejdą, przyjdzie z Syonu Wybawiciel i odwróci niepobożność od Jakuba. W dalszych słowach apostoł Paweł cytuje Izajasza, nie wiemy, cytuje Izajasza, Jeremiasza albo Ezechiela. Oni wszyscy mówią podobnie o zawarciu nowego przymierza z Żydami na ziemi. Apostoł święty Paweł mówi to w krótkich słowach. A to będzie przymierze moje z nimi, gdy zgładzę grzechy ich. Czyli mówi o zgładzeniu grzechów narodu żydowskiego, cielesnego narodu żydowskiego i mówi, że to będzie przymierze Boga z nimi, z Izraelem. Apostoł święty Paweł pisze, że celem drugiego przyjścia będzie odwrócenie niepobożności od Izraela. A więc naród ten, choć stracił możliwość jako całość stać się dziedzicami obietnicy życia w niebie, chociaż jego gałęzie zostały odłamane, to jednak ciągle stosują się do niego zapowiedzi prorockie. Ponieważ nie wiemy, które z proroctw konkretnie cytuje święty Paweł, zacytujemy trzy, które o tym mówią. Poczytajmy, jaką nadzieję Izraelowi dają te proroctwa. Izajasz, 27 rozdział, od 6 wersetu. Najpierw w 6 wersecie jest przymierze, prawda? Jest obietnica, że w dniach, które idą, Jakub wypuści korzenie, Izrael zakwitnie, puści pędy i napełni cały świat płodami. Czyli najpierw jest obietnica Boża, a w dalszych wersetach jest mowa o zmazaniu grzechu. I zanim przejdziemy jeszcze do wersetu 9, gdzie jest właśnie mowa o zmazaniu grzechu, chciałbym zwrócić braterstwu uwagę na werset 8, który mówi o tym, że Pan płosząc i wypędzając ich, rozprawił się z nimi, swoim gwałtownym podmuchem wygnał ich w dniu wiatru wschodniego. Czyli Pan Bóg rozpędził ten naród, to było jego działanie, jego wola i Pan Bóg sprowadzi ten naród z powrotem. Dlaczego to jest istotne, powiemy za chwilę. Wy, synowie izraelscy, będziecie zbierani jeden po drugim, I stanie się w owym dniu, że zatrąbi wielka trąba i przyjdą zaginieni z ziemi asyryjskiej, rozproszeni w ziemi egipskiej i będą oddawali pokłon Panu na świętej górze w Jeruzalem. Czyli jest to proroctwo o zgromadzeniu narodu izraelskiego, tego, który był wcześniej rozpędzony. To jest istotne. Kolejne proroctwo. Ezechiel, 36 rozdział. Będziemy czytać tylko wycinek, chociaż warto byłoby przeczytać cały rozdział, bo to proroctwo mówi o tym, że Izrael został rozproszony wśród okolicznych narodów i że imię Pana Boga było przez to lżone. Czyli, że kiedy Izrael został rozproszony wśród narodów, okoliczne narody mówiły: Pan Bóg wygnał swój lud na taką tułaczkę. I w ten sposób imię Boże było lekceważone, że Bóg swój naród wygnał z własnej ziemi. I dlatego Pan Bóg mówi: ponieważ moje imię jest lekceważone, ponieważ moje imię jest lżone ze względu na was, ja was zgromadzę powtórnie, ale nie z tego powodu, że to jest wasza zasługa. Zgromadzę was nie dlatego, że to wy na to zasłużyliście, ale ze względu na swoje imię. Poczytajmy teraz te wersety, które są wyświetlone. Zbiorę was spośród narodów i zgromadzę was ze wszystkich ziem i sprowadzę was do waszej ziemi i pokropię was czystą wodą i będziecie czyści. Czyli znowu jest ten element oczyszczenia, prawda? Zgromadzenie do ziemi, oczyszczenie i później jest obietnica. I dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Nie ze względu na was ja działam, mówi Wszechmocny Pan, niech to wam będzie wiadome. Wstydźcie się i rumieńcie z powodu waszego przestępstwa, domu izraelski. Tak mówi Wszechmogący Pan, gdy oczyszczę was z wszystkich waszych win, zaludnię miasta i ruiny i będą odbudowane. Spustoszony kraj będzie uprawiany, zamiast być pustkowiem na oczach wszystkich przechodniów. I będą mówić: ten kraj, niegdyś spustoszony, stał się podobny do ogrodu Eden, a miasta, które legły w gruzach i były spustoszone i zburzone, są teraz obwarowane i zamieszkane. Dlaczego czytam ten fragment w całości? Dlatego, że znowu jest ten element odbudowy tego, co było zburzone. Czyli Pan Bóg wygnał swój naród i Pan Bóg sprowadzi z powrotem. Miasta były zburzone, one były zburzone i zostaną odbudowane. Trzeci fragment i później powiem, dlaczego zwracam na to uwagę. Jeremiasz, 31 rozdział, 31 do 33 wersetu. Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jak zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż ja byłem ich Panem, mówi Pan. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan, że złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. To jest fragment z zapowiedzi proroka Izajasza o zawarciu nowego przymierza z Izraelem. I znowu te elementy. Przymierze, wypisanie prawa na oczyszczonych, przymierze z jednej strony i z drugiej wypisanie prawa na oczyszczonych sercach. Jakie wspólne elementy mają te trzy proroctwa? Pierwsze, błogosławiony jest naród, który był ludem Boga, opuścił Boga, zerwał przymierze i został rozproszony z powodu nieposłuszeństwa. Jest to bardzo istotne. Dlaczego? Dlatego, że część chrześcijan stara się odnosić te proroctwa do Królestwa Bożego w niebie. Ale ciężko jest wytłumaczyć, w jaki sposób Kościół był ludem Boga i został rozproszony z powodu nieposłuszeństwa, prawda? I w jaki sposób Kościół zostanie zebrany do ziemi. No chyba, że będziemy tłumaczyć ziemię jako Królestwo Boże w niebie. Ale ten element nam jasno i dobitnie świadczy, że na pewno chodzi o Izraela cielesnego. Bo mówi, który był ludem Boga, opuścił Boga, zerwał przymierze i został rozproszony, prawda? Czy to mamy pierwszy element, który świadczy o tym, że jest mowa o Izraelu cielesnym. Izrael zostanie zebrany z ziem rozproszenia do swojej ziemi, nie do nieba. To jest Izajasz, 27 rozdział, to co czytaliśmy. 12 i 13 werset o tym świadczą. Jeżeli tam nie ma, to ja przypomnę. Synowie izraelscy, będziecie zbierani jeden po drugim i staniecie się w owym dniu, i stanie się w owym dniu, że zatrąbi wielka trąba i przyjdą zaginieni w ziemi asyryjskiej, rozproszeni w ziemi egipskiej i będą oddawali pokłon Panu na świętej górze w Jeruzalem. Odbudowa tej, trzeci taki argument, trzecia taka wspólna część tych proroctw to jest odbudowa samej ziemi. Zauważcie, że ziemia była spustoszona i zostanie odbudowana, prawda? Czyli jest to kolejny fragment, który świadczy o tym, że będzie to Królestwo Boże, że proroctwa dotyczą Królestwa Bożego na ziemi. W jaki sposób miałoby być odbudowane Królestwo Boże w niebie, prawda? Pan Bóg oczyści Izraela nie z powodu jego zasług, ale ze względu na swoje imię, by nie było żony między narodami. To jest czwarty element. Czyli znowu to nie jest naszym staraniem, że będziemy się poświęcać Panu Bogu na służbę. To nie o tym mówi to proroctwo. Nie mówi o tych, którzy się poświęcili Bogu, tylko mówi o tych, których Pan Bóg oczyści, bo są Jego ludem. I ostatni, myślę, najmocniejszy argument to jest świadectwo samego świętego Pawła, że cytuję jedno z tych proroctw. Nie wiemy dokładnie, które, ale tak brzmi jego cytat, że może być z każdego z nich. Może być parafrazą każdego z nich. I apostoł święty Paweł odnosi te rzeczy do cielesnego narodu izraelskiego. Myślę, że jest to dla nas wystarczająco przekonujące, że te proroctwa dotyczą Królestwa Bożego na ziemi. My dziś żyjemy 2000 lat od tamtych wydarzeń. Coraz bardziej zbliżamy się do ustanowienia Królestwa Bożego na ziemi. Widzimy na własne oczy działalność Chrystusa, który podkopuje dom gospodarza. Podkopuje dom gospodarza tego świata, szatana. Widzimy, w jaki sposób Pan kruszy obecny porządek rzeczy, aby na nim zbudować swoje królestwo. Zwłaszcza widzimy odbudowę Królestwa Izraela i chwianie się królestw tego świata. Dlatego dziś jest czas na zastanowienie, jakie będzie Królestwo Boże na ziemi. Mamy wiele opisów tego dnia, zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie. Zacznijmy może od Nowego Testamentu, ponieważ chrześcijaństwo powszechnie odrzuca tezę, że Nowy Testament mówi o Królestwie Mesjańskim jako o tysiącletnim panowaniu Chrystusa nad ziemią. Jak tę wizję opisał święty objawiciel święty Jan? Objawienie świętego Jana, 20 rozdział. Zacznijmy od 4 wersetu. Nie będziemy może czytać wizji, tylko bracia sobie doczytacie, ale wnioski płynące z tej wizji. Zauważmy, z 4 wersetu. Na tronach usiedli ci, którzy byli pościnani dla świadectwa Jezusowego i dla Słowa Bożego, którzy się nie kłaniali bestii i obrazowi jej i nie przyjęli piętna na swoje czoło i na rękę. Prawda? Czyli mówi o jakiejś grupie ludzi, którzy usiedli na tronach. Czyli wyraźnie ich wyróżnia spośród innych. Co więcej, oni otrzymali prawo sądu i ci są, którzy mają udział w pierwszym zmartwychwstaniu. My wiemy, o kim mowa, prawda? Ale jeżeli prowadzimy argumentację, jeżeli staramy się prowadzić dowód, to musimy się posługiwać tymi określeniami objawiciela. Ci, którzy mają udział w pierwszym zmartwychwstaniu i nad nimi druga śmierć nie ma mocy. Oni będą panowali z Chrystusem 1000 lat. To jest 4 werset. Czyli mówi o takiej wyróżnionej grupie ludzi, którzy będą panować z Chrystusem. Zasiądą na tronach. Będą z Nim królować. Ale to nie wszystko. Bo w tym fragmencie są też inni, o których dowiadujemy się w 8 wersecie. Kiedy wychodzi szatan, aby ich zwodzić. Niektórzy z nich po zakończeniu 1000-letniego panowania Chrystusa z Kościołem dadzą się zwieść szatanowi i zostaną zniszczeni. Na pewno nie jest to mowa o tych z 4 wersetu, prawda? Bo nad tamtymi nie ma mocy śmierć. Ci z kolejnego, z 8 wersetu, którzy dają się zwieść, są wyraźnie niżej od tych, którzy są kapłanami Boga i Chrystusa. Czytajmy dalej ten fragment. Werset 13 i następne. One nam mówią, skąd się wzięli ci inni. ci inni ludzie. I wydało morze umarłych, którzy w nim byli, także śmierć i grób wydały umarłych, którzy w nich byli. I byli sądzeni, każdy według uczynków swoich. To właśnie cała ludzkość, która powstanie z martwych, są tymi umarłymi. Werset nazywa ich umarłymi i oni będą sądzeni przez Chrystusa i przez Kościół. Wśród nich nie ma już tych zwycięzców. Ci zwycięzcy nie podlegają sądowi. Tamci, powtórzę, nad nimi śmierć druga nie ma mocy. Żadna śmierć nie ma mocy. Werset 13 tych powstałych nazywa umarłymi, pomimo tego, że powstali na sąd. Dlaczego? Ponieważ oni nie mają jeszcze prawa do życia. Podobnie jak cały świat dzisiaj są umarli dla Boga. Tak jak cały świat dzisiaj jest umarłym dla Boga, ponieważ nie ma prawa do życia, tak i ci, którzy powstaną, też będą umarli. I nie będą go mieli, aż się dopełni 1000 lat. Kiedy dopełni się proces zmartwychwstania, jak to nazywamy, procesu zmartwychwstania w Królestwie Chrystusowym, lub kiedy dopełni się sąd, którego w 1000-letnim Królestwie dokona Chrystus. Możemy różnie to nazywać. Ci pozostali ludzie, którzy są zmarłymi, powstali na sąd. Dzięki apostołowi świętemu Pawłowi wiemy, kiedy to nastąpi. Znowu wracamy do tego fragmentu z listu do Rzymian z 11 rozdziału. I kiedy apostoł święty pisał o odrzuceniu Izraela, zawarł nam jeszcze jedną ciekawą informację w tych wersetach. Warto, żebyśmy sobie przeczytali werset 11 i 15. Brzmią one tak. Pytam jednak, czy aż tak się potknęli, że całkiem upadli? Żadną miarą. Ale przez ich upadek zbawienie przypadło w udziale poganom, by ich pobudzić do współzawodnictwa. I 15. Bo jeżeli ich odrzucenie przyniosło światu pojednanie, to czymże będzie ich przyjęcie, jeżeli nie powstaniem ze śmierci do życia? Także apostoł święty Paweł wyjaśnia nam, że powstanie z martwych, ze śmierci do życia, zostanie zapoczątkowane przyjęciem Izraela. Czyli mamy taką cezurę, mamy taką datę pewną, od której wiemy, że rozpocznie się zmartwychwstanie. Apostoł święty Paweł mówi, że stanie się to wtedy, kiedy poganie w pełni wejdą, jak on to nazywa, czyli kiedy kościół z pogan zostanie skompletowany. Wtedy Izrael zostanie oczyszczony, wtedy odwrócona zostanie zatwardziałość od Izraela i to będzie oznaczać początek czasu powstania zmartwych. Apostoł święty Paweł pisze też w tym fragmencie, kto tego dokona. Rzymian 11, rozdział 26, werset. Przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. Dokona tego Pan podczas swego przyjścia. To powtórnie obecny Chrystus odwróci niepobożność od Jakuba. Żebyśmy mieli pełniejszy obraz, warto słowa apostoła świętego Pawła zestawić ze słowami Pana Jezusa. Pan Jezus, kiedy przemawia do swoich uczniów na Górze Oliwnej, daje im znak swojego powtórnego przyjścia. Jest to inne spotkanie na Górze Oliwnej niż to, o którym mówiliśmy wcześniej. Jest to kazanie o znakach zbliżania się końca świata. Słynny 24 rozdział Ewangelii Mateusza. Uczniowie pytali Pana Jezusa, jaki jest znak przyjścia Twego i końca świata. I tym znakiem miało być dla nas mięknięcie gałęzi i pojawianie się liści na drzewie figowym. Inaczej mówiąc, odradzanie się narodu izraelskiego. Nie będziemy tego rozszerzać, bo myślę, że ten obraz jest znany. Co ważne, Pan Jezus pokazuje, że nie od razu nadejdzie lato Jego Królestwo. Najpierw ma zmięknąć gałąź drzewa figowego, ma wypuścić liście i potem poznawajcie, że blisko jest, prawda? Czyli to miało poprzedzić Królestwo Boże na ziemi. O tym, że odradzanie się narodu izraelskiego będzie procesem, świadczy też jedno z ciekawszych proroctw, bo inne od wszystkich. proroctwo Ezechiela o suchych kościach. Prorok miał za zadanie prorokować do kości, czyli do narodu izraelskiego, który mówił: uschły nasze kości, rozwiała się nadzieja, zginęliśmy. Zadaniem proroka było mówić do tych kości i prorokować: tak mówi wszechmocny Pan, oto ja otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój, i wprowadzę was do ziemi izraelskiej. To proroctwo wypełnia się na naszych oczach. Wypełnienie tego proroctwa zrozumieli sami Żydzi. Cytat z niego jest wypisany nad bramą wejściową do Instytutu Yad Vashem. Tam jest dokładnie 14 werset z tego proroctwa. Ciekawe jest też zakończenie tego proroctwa. Wspominam go, ponieważ potwierdza ono słowa apostoła świętego Pawła z listu do Rzymian, który mówi, że przyjęcie Izraela będzie zmartwychwstaniem od umarłych. To nie będzie tylko otwarcie tego symbolicznego grobu, w którym był naród izraelski między narodami, prawda? Naród izraelski był jak gdyby w grobie, nie było go jako naród wśród innych narodów, ale to proroctwo wypełni się też jako otwarcie grobów całej ludzkości. W taki sposób Królestwo Boże zacznie się tu na ziemi i świadczą o tym zarówno kolejne rozdziały proroctwa Ezechiela, jak i prorok Zachariasz, prorok Izajasz i inni. Mówią one o tym, że Pan Bóg będzie chciał jeszcze doświadczyć swój naród na swojej ziemi, zanim to królestwo zostanie zaprowadzone w pełni. Jesteśmy przekonani, że ta walka, o której mówią proroctwo Ezechiela, później proroctwo Zachariasza, nie może rozegrać się w niebie. Braterstwo, pewnie już macie proroctwo o Gogu, czy wyciąg z tego proroctwa. Jest tam mowa o zgromadzeniu do walki, do wojny. I jest tam bardzo fizyczny opis tej wojny. Myślę, że żadna walka, żadna wojna nie będzie rozgrywała się w niebie. Inny opis tego wydarzenia jest zawarty w proroctwie Zachariasza. I tam przez kilka rozdziałów ciągnie się opis, można powiedzieć, co będzie na końcu czasów. I opis ten mówi o tym, że ludy, które najechały na Jerozolimę, częściowo ocalały, a ci, którzy ocaleli, rokrocznie pielgrzymują do Jerozolimy oddawać hołd Bogu żywemu i obchodzić święto namiotów. To jest proroctwo mówiące o ziemi. Te słowa nie mogą dotyczyć królów i kapłanów Boga Najwyższego. Przecież zwycięzcy wierni Boży nie będą się wzajemnie najeżdżać w niebie. Nie będzie tam wojny. Zwycięzcy nie będą też potrzebowali podróżować, ponieważ w ciele duchowym mogą być wszędzie. Więc podróż do domu Boga to jest kolejny element, który umiejscawia nas w czasie. Wszystkie narody będą pielgrzymować do Jeruzalem, by oddawać hołd Bogu żywemu. Poczytajmy teraz może krótko, jakie będzie to królestwo. Poczytajmy kilka zapisów z proroctwa Izajasza. Drugi rozdział od drugiego do czwartego wersetu. Zauważmy. Wyłania się obraz posłusznych woli Boga narodów, które pielgrzymują na górę Pana, swoje miecze przekuwają na lemiesze, włócznie na sierpy. Narody nie prowadzą wojen z sobą, nie uczą się sztuki wojennej. Przepiękny obraz. Jednak w wersecie czwartym mamy napisane, że Pan będzie rozjemcą między ludami i sędzią licznych narodów. Zdawałoby się, po co? A jednak Pan będzie sędzią i rozjemcą. Oprócz zapisu, że Pan będzie sędzią i rozjemcą między narodami, opis ten wydaje się niemal idealny. Nie ma żadnych problemów. Ale chciałbym zwrócić, braterstwo, jeszcze na jedną rzecz uwagę. Miecze, czy narzędzia wojny, mają być przekute na pługi. Pług jest symbolem pracy, jest symbolem tego, co człowiek wykonuje tutaj na ziemi. Skoro te włócznie mają być przekute na pługi, to oznacza, że ci ludzie będą pracować, prawda? Będzie się wykonywać jakaś praca, którzy będą sierpy, czyli będą musieli troszczyć się o byt. Myślę, że nie pasuje nam to z wizją Królestwa w niebie. Kolejne proroctwo. Izajasza 11 rozdział od 1 do 9. I znów wyłania się sielankawy obraz bezpieczeństwa, pokoju. Wilk pasie się z barankiem, dziecko bawi się na gnieździe kobry. Nikt nie czyni zła ani nie szkodzi w całym królestwie. Są to piękne opisy Królestwa Bożego na ziemi. Jednak i tutaj można przeczytać, że ten, który nie będzie, przepraszam, że ten, który będzie władał w królestwie, czyli różdżka pnia Izajego, odrośl z jego korzeni, będzie sądził. Będzie sądził, będzie chłostał rózgą swoich ust, będzie uderzał i tchnieniem swoich ust uśmierci bezbożnego. Uśmierci? Tak, uśmierci, prawda? Czyli znów nie może to być wizja Królestwa Bożego w niebie, ponieważ jest znowu pokazana walka i uśmiercanie przeciwników Bożych, które jest nieodłącznie związane z ziemią i z sądem Bożym tutaj na ziemi. W tym królestwie, jak już mówiliśmy, jest sędzia, jest rozjemca, są ludy i narody. To jest kolejnym elementem, bo to stoi w przeciwieństwie, po drugiej stronie oświadczenia apostoła świętego Pawła, który mówi, że nie ma Żyda, nie ma Greka, nie ma niewolnicy, nie ma wolnego, prawda? A tutaj są ludy i narody. Czyli jest znowu inna wizja tego królestwa, niż dają nam apostołowie w Nowym Testamencie. Uwagę zwraca też werset drugi, który wskazuje na werset drugi tego proroctwa poprzedniego, który mówi: i stanie się na końcu czasów. Te oba proroctwa dotyczą końca czasów. Jest to ten sam dzień, o którym Maria mówiła, że wiem, że zmartwychwstanie brat mój w ten ostateczny dzień, prawda? Czyli to jest kolejny element, który składa nam się na tą układankę zmartwychwstania i Królestwa Bożego na ziemi. Mamy tutaj też świadectwo, że Królestwo Mesjańskie nie jest przewidziane tylko dla Żydów, ale wszystkie narody będą tam pielgrzymować. Tak więc obietnica Boża nie dotyczy wyłącznie Izraela, ale będzie błogosławieństwem dla wszystkich narodów ziemi. Podobny opis znajdujemy u Izajasza, 35 rozdział, od 1 do 10. Będzie to wspaniały czas, kiedy chromy wyskoczy jak jeleń, otworzą się oczy ślepych i uszy głuchych. Naprawione zostanie to, co zepsuł człowiek i grzech. Skutki grzechu zostaną naprawione. I z tego powodu, między innymi, z powodu tego zapisu, ten czas nazywamy okresem naprawienia wszystkich rzeczy. I znowu koresponduje to z Nowym Testamentem, gdzie apostoł święty Piotr, kiedy przemawia do zgromadzonych w Jerozolimie, mówi, że o Jezusie mówi, który niebiosa objąć ma, aż do czasu naprawienia wszystkich rzeczy. Czyli jest znowu korespondencja między Starym a Nowym Testamentem. Apostoł święty Piotr mówi o naprawieniu wszystkich rzeczy, Izajasz mówi też o tym, że głuchy zostanie uzdrowiony, że ziemia zostanie naprawiona. Będzie to też dzień pomsty, odpłaty Bożej. Kiedy Pan Jezus mówi o tym dniu, powiedział, że z każdego słowa niepożytecznego, które ludzie powiedzą, zdadzą sprawę w dzień sądu. Tak więc nie będzie to tylko sielankowy czas powszechnej szczęśliwości, ale będzie to też czas sądu Bożego. Każdy zda sprawę z tego, co czynił, czy dobre, czy złe. Ten sąd będzie wykonywał Chrystus wraz z Kościołem, którzy będą królami, kapłanami i sędziami. Pan Jezus tak mówi o tych, którzy dziś nie uwierzą w Niego. Możemy przeczytać. Nadchodzi bowiem godzina, że wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Jego i ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie do życia, a ci, którzy pełnili złe czyny, na zmartwychwstanie sądu. Zmartwychwstanie na sąd to właśnie zmartwychwstanie do Królestwa Chrystusowego na ziemi. Zmartwychwstanie przez cały niewierzący świat. O tym, że władza królewska sądzenia została powierzona Panu naszemu Jezusowi. I jakie to będzie panowanie, czytamy między innymi w psalmach, psalm 110, psalm 2, czy w pierwszym liście Koryntian, albo też i samo oświadczenie Pana Jezusa, które mówi, że Jemu jest dana wszelka moc na niebie i na ziemi. Pytanie. Czy to, co ludzie stworzyli, to przetrwa? To już jest pytanie takie, którego nie mamy zapisane w Biblii. To są rozważania, które często snujemy między sobą. Zastanawiające, nie wiemy do końca. Mogę powiedzieć, w jakim kierunku idą moje myśli. Czy to przetrwa? Myślę, że tak. Myślę, że część z tych rzeczy przetrwa. Powiem wam dlaczego. Dlatego, jeżeli Pan Bóg zniszczyłby wszelkie osiągnięcia człowieka, do których on doszedł tu na ziemi, to po pierwsze uczyniłby człowieka nieszczęśliwym w jakiś sposób, ponieważ nie pozwoliłby mu realizować tego elementu twórczego człowieka. A tak Pan Bóg stworzył człowieka, żeby był twórczy. To jest jedna rzecz, ale myślę, że nie najważniejsza. A druga to jest też taka, że Pan Bóg z jakiegoś powodu pozwolił człowiekowi, żeby sam do czegoś tutaj na ziemi dochodził i żeby doświadczał różnych rzeczy. I doświadczał rzeczy złych, ale doświadczał też rzeczy dobrych. Człowiek potrafi doświadczać miłości, potrafi wzajemnie sobie pomagać, potrafi zbudować wiele rzeczy, które pomagają jeden drugiemu, udoskonalają nasze życie. I myślę, że te rzeczy Pan Bóg pozwoli człowiekowi przenieść tam kiedyś do swojego królestwa. Czy tak będzie? Nie wiem. Zarzuca się nam badaczom, że stworzyliśmy pewną teorię, w myśl której nie trzeba dziś służyć Bogu. A i tak będzie można osiągnąć zbawienie. Muszę z całą mocą powiedzieć, że nie ma takiej oferty dziś. Dziś, jeśli byście głos Jego usłyszeli, nie zatwardzajcie serc waszych. Tak nauczają apostołowie. Tego nauczamy i my. Cieszymy się dzisiaj, że Pan Bóg zgotował tak wspaniałe królestwo dla człowieka. Wiemy jednak, że dziś szuka On takich, którzy chcieliby Mu służyć. Co jeżeli wiemy o zaproszeniu, a nie chcemy pójść? Słuchajcie, nie mamy żadnej gwarancji, że kiedyś będziemy chcieć. Powiem więcej, jeżeli ktoś dziś nie chce, raczej nie będzie chciał ich w przyszłości, bo dlaczego miałby chcieć? Po drugie, zauważmy, nie jesteśmy godni, aby odrzucić tak wielką ofertę. Skoro Bóg kieruje taką ofertę do nas, nie jesteśmy godni jej odrzucić. On dał nam taką wspaniałą możliwość służenia Jemu i możliwość zdobycia życia tam razem z Nim. Jeżeli to odrzucamy, to czy nie lekceważymy wielkiego Pana? I czy nie bierzemy też łaski nadaremno? Co by było, gdyby tak wielki król składał nam ofertę tutaj na ziemi, a my byśmy odrzucili? Jaki by to miało wydźwięk? Czy nie byłoby to lekceważące i poniżające dla tego wielkiego władcy? No i jak wielki Bóg oceni naszą postawę? Narażamy się na sąd Boży, ponieważ jeżeli odrzucamy Boże powołanie, narażamy się na pewną ocenę naszego postępowania, na sąd. Brzemię Chrystusowe jest dziś lekkie. Jeśli ktoś dziś nie ceni łaski w Chrystusie, to dlaczego miałby to zrobić kiedyś? Panu Bogu kalkulacje się nie podobają. Podsumowując, Królestwo Boże będzie nie tylko w niebie, ale i na ziemi. Nad zmartwychwstałą ludzkością swoich sądów będzie dokonywał Chrystus wraz ze swoją małżonką, Kościołem, królami i kapłanami Boga Najwyższego. To królestwo rozpocznie się od zgromadzenia Izraela do swojej ziemi i przyjęcia go do łaski. Kiedy to nastąpi, rozpocznie się czas powstania z martwych. Rozpocznie się błogosławiony czas Królestwa Mesjańskiego. Apostoł Święty Paweł w Efezjan pisze tak. Bóg chciał w Chrystusie na nowo wszystko zjednoczyć w Nim jako głowie. To, co jest na niebie i to, co jest na ziemi. A więc będzie Królestwo na ziemi. Bracia, pocieszajmy się tymi pięknymi obietnicami. Niech nikt nam nie podrywa wiary, że może te obietnice nie są aktualne, że one się zdezaktualizowały, że były warunkowe. To są obietnice Pana Boga dla Izraela i dla całego świata. Spełnią się na pewno. Królestwo Boże na ziemi jest pewne, a rozpocznie się od zgromadzenia Izraela, oczyszczenia ich serca, tak jak o tym pisze cały Stary Testament. Im bliżej, im bardziej widzimy, że to Królestwo jest bliżej nas, im bardziej dostrzegamy, że jest bliżej nas, pocieszajmy się tymi słowy. Amen.